Mówimy ostatnio o dramatycznych wydarzeniach opisanych w 3 i 4 rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich. Apostołowie Piotr i Jan, jak pamiętamy, uzdrowili chromego człowieka siedzącego u wejścia do świątyni. Potem, do tłumu zaintrygowanego tym cudownym uzdrowieniem, Piotr wygłosił mowę, w wyniku której w zmartwychwstanie Jezusa uwierzyło 1000 000 ludzi. Piotr wraz z Janem zostali aresztowani i następnego dnia stanęli przed Najwyższą Radą. Tam z odwagą powiedzieli, że dokonali uzdrowienia w imieniu Jezusa i mimo gróźb członków Sanhedrynu zapowiedzieli otwarcie, że będą nadal głosić imię Jezusa, bo jest to imię jedynego Zbawiciela, Bożego Syna. Właśnie w Jego imieniu uzdrowiliśmy człowieka, którego widzicie, powiedział Piotr członkom Rady. Członkowie Sanhedrynu byli bezsilni, bo nie mogli o cokolwiek oskarżyć apostołów ani zaprzeczyć cudownemu uzdrowieniu, bowiem chorego znało wielu ludzi, którzy stali się świadkami, jak w pełni sił pląsał i wielbił Boga w świątyni. Z obawy przed reakcją ludu, kapłani jeszcze raz zabroniwszy apostołom nauczania w imieniu Jezusa, zwolnili ich. Dzisiaj staniemy się świadkami ich powrotu do wspólnoty i radosnej modlitwy, w której wszyscy złożyli Bogu dziękczynienie i oddali Bogu chwałę za ochronę i błogosławieństwo. Relację z tego wydarzenia znajdujemy w końcowej części 4 rozdziału Dziejów Apostolskich. Czytamy tu, począwszy od wiersza 23. Gdy zostali zwolnieni, wrócili do swoich i powtórzyli to, co im powiedzieli arcykapłani i starszyzna. Potem wszyscy zaczęli jednogłośnie modlić się do Boga. Panie, Ty stworzyłeś niebo, ziemię, morze i wszystko, co żyje. To Ty powiedziałeś słowami naszego praojca Dawida, Twojego sługi, natchnionego Duchem Świętym, dlaczego buntują się narody, a ludy knują nikczemne plany? Stają do walki królowie na ziemi i sprzymierzają się książęta przeciwko Panu i Jego Mesjaszowi. To prawda, bo właśnie w tym mieście, przeciwko Jezusowi, Twemu świętemu słudze, którego ustanowiłeś Mesjaszem, sprzymierzyli się Herod i Poncjusz Piłat razem z Żydami i cudzoziemcami i wspólnie dokonali tego, co było już przewidziane w Twoich zamysłach i zarządzeniach. A teraz, Panie, popatrz, jak nam grożą i pozwól nam, Twoim sługom, z całą odwagą głosić Twoje słowo. Wyciągnij swą uzdrawiającą rękę i niech się dzieją znaki i cuda w imię Jezusa, Twojego świętego sługi. Jeszcze nie przebrzmiały słowa modlitwy, gdy zadrżała im ziemia pod stopami i wszystkich przeniknął Duch Święty, także z całą odwagą zaczęli głosić Słowo Boże. Jakże wspaniała modlitwa! Powinniśmy brać ją za wzór. Panie, Ty, któryś stworzył niebo i ziemię, czy uświadamiamy sobie, do jakiego Boga wołamy? On jest wszechmocnym Stwórcą, Panem całego świata. Jest ponad wszystkimi, ponad wszelką zwierzchnością, wszelką władzą. Z Jego woli wszystko się dzieje. Nie ma potrzeby bać się czegokolwiek czy kogokolwiek, gdy ma się takiego Boga. Bóg przyznał się do ludzi, którzy wołali do Niego z ufnością i odważnie głosili dobrą nowinę o Zbawicielu. Ich modlitwa była Mu miła, bo była oparta o Jego własne obietnice, była przesiąknięta Jego słowem, zgodna z Jego wolą. Jest to ważna wskazówka dla nas. Im lepiej znamy Boże Słowo i im głębiej przenika ono nasze życie i nasze modlitwy, tym ściślej i tym wspanialej Bóg będzie odpowiadał na nasze modlitwy i będzie nam błogosławił na co dzień. Czytamy, że w odpowiedzi na tę ufną i odważną modlitwę wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i że z odwagą głosili Słowo Boże. Zwróćmy uwagę, że właśnie o to przede wszystkim prosili modlący się. Pozwól nam, Twoim sługom, z całą odwagą głosić Słowo Twoje, wołali. Nie była to prośba o zakończenie prześladowań. Było to wołanie o odwagę, o moc do głoszenia Bożego Słowa, o siłę i odwagę do rozgłaszania wieści o zmartwychwstałym Panu, Jezusie Chrystusie. Na taką modlitwę Bóg odpowiada we wspaniały sposób. Wszystkich przeniknął Duch Święty, tak że z całą odwagą zaczęli głosić Słowo Boże, podkreśla autor Dziejów Apostolskich. A my, podkreślmy, potrzebujemy modlitwy. Modlitwy podobnej do tej, która popłynęła z ust pierwotnego Kościoła. Módlmy się z wiarą, ufnie, odważnie, opierając się o Boże Słowo, szukając Bożej woli, a wtedy Bóg objawi swoją moc, wypełni nas swoim duchem i uzdolni nas do odważnego głoszenia nie naszej, ale Jego mądrości, nie naszych, ale Jego słów. I Bóg sprawi, że my, jako wspólnota Bożych dzieci, będziemy prawdziwą wspólnotą, jednotą kochających się braci i sióstr. W Dziejach Apostolskich czytamy: ta wielka liczba wierzących była zespolona jednością serc i dusz. Nikt nie uważał swego majątku za osobistą własność, bo wszystko było wspólne. Apostołowie z wielką mocą składali świadectwo o zmartwychwstaniu Jezusa, swego Pana, a Bóg obdarzał ich wszystkich bogactwem łaski. Nikt wśród nich nie cierpiał z powodu nędzy. Kto miał pole lub dom, sprzedawał je, a uzyskane pieniądze przynosił i składał u stóp apostołów. Każdy otrzymywał z tego tyle, ile mu było trzeba. Była to prawdziwa wspólnota, zespolona jednością serc i dusz. Dzięki wsparciu duchowemu i materialnemu apostołowie mogli poświęcić się całkowicie głoszeniu Ewangelii. Z wielką mocą składali świadectwo o zmartwychwstaniu Jezusa, czytamy. Wzywali do nawrócenia, ewangelizowali, nauczali. Było to tak potrzebne, niezbędne u zarania Kościoła. Apostołowie nie byli ludźmi zamożnymi. Przybyli do Jerozolimy z Galilei wraz z rodzinami. Gdyby nie ofiarna pomoc tych, którzy posiadali w Jerozolimie jakieś majątności, apostołowie musieliby zająć się pracą zarobkową. Musieliby, prawdopodobnie, powrócić do Galilei, do łowienia ryb. A tak mogli zdobywać serca ludzkie dla Chrystusa. Mogli stać się rybakami ludzi, do czego wezwał ich przecież sam Pan. Apostołowie z wielką mocą składali świadectwo o zmartwychwstaniu Jezusa, swego Pana, a Bóg obdarzał wszystkich bogactwem swej łaski. Czytamy. Nikt wśród nich nie cierpiał z powodu nędzy. Każdy otrzymywał tyle, ile mu było trzeba. Czy to w ogóle jest możliwe? Tak, taka sytuacja jest możliwa, kiedy, jak czytamy, nikt nie uważa swojego majątku za osobistą własność. Chodzi przede wszystkim o wewnętrzną postawę, o przezwyciężenie egoistycznej chęci posiadania. Chodzi o gotowość do dzielenia się z innymi, do wspierania tych, którzy naprawdę wsparcia potrzebują. Chodzi o świadomość, że tak naprawdę jesteśmy szafarzami, zarządcami wszelkich dóbr, które pochodzą przecież od Boga. Jeśli będziemy o tym pamiętać, nie będziemy kurczowo trzymać w swoich rękach tego, co posiadamy i ciągle dążyć do zagarnięcia jeszcze więcej i więcej. Będziemy raczej, podobnie jak pierwsi chrześcijanie, uważać wszystko za wspólne dobro. Będziemy gotowi się dzielić tym, co posiadamy. Formy wzajemnej pomocy mogą być bardzo różne. Także wtedy, na początku, chrześcijanie w różny sposób dzielili się tym, co mieli. Na przykład matka Jana Marka, Maria, o której będziemy czytać w dalszej części relacji Dziejów Apostolskich, w 12 rozdziale znajdujemy ten opis, zatrzymała swój duży dom, żeby oddać go do dyspozycji braci i sióstr. W domu Marii właśnie odbywały się spotkania pierwszej wspólnoty Kościoła. Byli też i tacy, którzy sprzedawali swoje domy, swoją ziemię i uzyskane pieniądze oddawali apostołom, którzy rozdzielali je potrzebującym pomocy. A ubogich było w pierwotnej wspólnocie jerozolimskiej wielu. To, w jaki sposób dzisiaj możemy pomóc naszym braciom i siostrom, zależy od konkretnej sytuacji. Warunki życia w różnych krajach, a nawet w różnych rejonach tego samego kraju, są bardzo różne. Jednak każdy z nas tam, gdzie żyje i w takim stopniu, jak to jest możliwe, jest w stanie pomóc potrzebującym, gdy jego wewnętrzna postawa będzie choćby tylko zbliżona do tej, jaką widzimy w życiu pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej w Jerozolimie. W końcowych wierszach 4 rozdziału Dziejów Apostolskich czytamy o Barnabie, który był jednym z tych, którzy sprzedali swoją ziemię i uzyskane w ten sposób pieniądze przekazał apostołom. Czytamy. I tak na przykład pewien lewita rodem z Cypru, Józef, którego apostołowie nazywali Barnabą, co znaczy syn pociechy, sprzedał swoje pole, przyniósł pieniądze i złożył je u stóp apostołów. Barnaba pochodził z Cypru, ale był Izraelitą. Należał do pokolenia Lewiego. To, że sprzedał swoje pole w Jerozolimie, było czymś niezwykłym, bo przecież Żydzi pochodzący z diaspory kupowali grunty w Jerozolimie na własność, dlatego żeby tutaj oczekiwać na przyjście obiecanego Mesjasza. Barnaba rozstał się więc z własnością, która wiązała się z wielką nadzieją Izraela. Dla niego jednak nadzieja ta wypełniła się w Jezusie. W nim rozpoznał Mesjasza, Chrystusa. Sprzedał więc swoje pole, przyniósł pieniądze i złożył je u stóp apostołów Jezusa. W ten sposób złożył także wyznanie wiary w zmartwychwstałego Pana, Mesjasza Izraela, Chrystusa. Z postacią Barnaby spotkamy się w czasie naszych rozważań Księgi Dziejów Apostolskich jeszcze kilkakrotnie. Był on niezwykle cenną i sympatyczną osobą. Był tym, który niósł pocieszenie i pojednanie. Okazywał przyjaźń i miłość. Był ofiarny i skromny. W tej postaci znajdziemy wiele cech tak bardzo potrzebnych dzisiaj w życiu naszych wspólnot, naszych kościołów. Najbardziej brakuje wśród nas, chrześcijan, ludzi, którzy nie ubiegając się o zaszczyty i zajmowanie przywódczych pozycji, służą ofiarnie, troszcząc się o dobro innych i o dobro całego Kościoła. Jak gdyby dla kontrastu do postaci Barnaby znajdujemy w następnym fragmencie Księgi Dziejów Apostolskich, już w rozdziale 5, opis postaci Ananiasza i Safiry. Poznajemy ich historię. Również inny człowiek, Ananiasz, który miał żonę Safirę, sprzedał swą posiadłość i w porozumieniu z żoną zatrzymał dla siebie część pieniędzy, a drugą część zaniósł apostołom. Wtedy Piotr powiedział: Ananiaszu, dlaczego uległeś podszeptom szatana? Chciałeś okłamać Ducha Świętego, zatrzymując część zapłaty za sprzedaną ziemię. Przecież to była twoja własność. Gdy ją sprzedałeś, mogłeś dowolnie rozporządzać pieniędzmi. Co się z tobą stało, że taki pomysł przyszedł ci do głowy? To nie wobec ludzi skłamałeś, ale wobec Boga. Gdy Ananiasz to usłyszał, padł martwy na ziemię, a wszystkich, którzy byli przy tym obecni, ogarnęło przerażenie. Kilku młodych ludzi podeszło do niego, owinęli go w prześcieradło, wynieśli i pochowali. Jakieś 3 godziny później przyszła jego żona, nie wiedząc, co się stało. Wtedy Piotr zapytał ją: powiedz mi, czy właśnie za tyle sprzedaliście swoją ziemię? Tak jest, za tyle, odpowiedziała. Na to Piotr: dlaczego spiskowaliście wspólnie przeciw duchowi pańskiemu? Patrz, wracają ci, którzy pochowali twego męża. Zaraz i ciebie wyniosą. W tej samej chwili padła martwa u jego nóg. Gdy młodzi weszli, zobaczyli, że już nie żyje. Wynieśli ją więc i pochowali obok męża. Przerażenie padło na cały kościół i na wszystkich, którzy o tym słyszeli. Niezwykła historia. Ananiasz sprzedał swoją posiadłość i w porozumieniu z żoną zatrzymał dla siebie część pieniędzy, a resztę zaniósł apostołom, twierdząc, że to wszystko, co otrzymał. Samo postępowanie w związku ze sprzedażą nie było samo w sobie grzechem. Grzech Ananiasza i Safiry polegał na obłudzie, na kłamstwie. Chcieli oni pokazać apostołom i całej wspólnocie, że są tak ofiarni, iż sprzedają wszystko, co mają, a jednocześnie zostawili sobie część pieniędzy jako zabezpieczenie. W ten sposób stali się kłamcami, nieszczerymi oszustami w sprawach świętych, bożych. Ananiaszu, skłamałeś nie wobec ludzi, lecz wobec Boga, powiedział Piotr. I zapytał, dlaczego uległeś podszeptom szatana? Dlaczego próbowałeś okłamać Ducha Świętego? Ananiasz wiedział, że Duch Święty przenika umysły i serce apostołów i całej wspólnoty. Kłamiąc, skłamał więc względem Ducha Bożego, względem żywego Boga, który przebywał pośród swego ludu. Podobnie niestety uczyniła Safira. Piotr dał jej szansę, zadał jej pytanie, powiedz mi, czy właśnie za tyle sprzedaliście swoją ziemię? Safira, zamiast szczerze wyznać, jak było, powiedziała, tak jest, za tyle. I ona usiłowała okłamać nie tyle ludzi, co Boga. Safira i Ananiasz ponieśli śmierć. Próbowali bowiem zafałszować to, co było w Kościele Jezusa Chrystusa prawdziwe, autentyczne. Prawdziwą miłość bratnią. Prawdziwą, szczerą jedność Bożej rodziny. Próbowali zastąpić imitacją, obłudą. W pierwotnym Kościele nie było miejsca na takie kłamstwa. A jak jest dzisiaj? Czy obłuda, nieszczerość, kłamstwo są demaskowane? Czytaliśmy, że w związku z przypadkiem Ananiasza i Safiry przerażenie padło na cały Kościół. Czy współcześni chrześcijanie przeżywają prawdziwą bojaźń Bożą, prawdziwy respekt wobec świętości i sprawiedliwości żywego Boga? Drogi przyjacielu, czy wiesz, co to jest bojaźń Boża? A może lepiej zapytam całkiem wprost, czy boisz się Boga? Gdy Bóg w realny sposób będzie działał w twoim życiu, to w obliczu Jego świętości i Jego mocy zrozumiesz, czym jest prawdziwa bojaźń Boża. I wtedy też twoja miłość do Niego nabierze właściwej głębi. Będzie przesiąknięta szacunkiem, podziwem i uwielbieniem. Powinniśmy Boga bać się i miłować Go. Im większa będzie nasza właściwie rozumiana bojaźń przed Nim, respekt i szacunek względem Jego świętości, tym głębiej będziemy zdolni Go pokochać, szczerze, bez udawania, bez obłudy. On przecież widzi nasze serca, zna nasze myśli. Pragnie, żebyśmy byli względem Niego całkowicie szczerzy. Nie próbujmy nigdy okłamywać Boga. Nie próbujmy udawać przed Nim lepszych, niż jesteśmy. Raczej poddajmy się Jego działaniu. Pozwólmy, by On nas kształtował, by nas przemieniał i oczyszczał. Wróćmy do opowieści o życiu pierwszych chrześcijan. Przeczytajmy następny fragment 5 rozdziału Dziejów Apostolskich. Tymczasem za pośrednictwem apostołów działo się wśród ludzi wiele cudownych zdarzeń. Wszyscy wierzący zbierali się wspólnie w krużganku Salomona, ale nikt obcy nie ośmielił przyłączyć się do nich, chociaż mieli wielkie uznanie u ludzi. A przecież coraz bardziej rosła liczba kobiet i mężczyzn, którzy wierzyli w Pana. Dochodziło do tego, że wynoszono chorych na matach i noszach nawet na ulicę, aby chociaż cień przechodzącego Piotra mógł paść na kogoś z nich. Również z miejscowości w pobliżu Jerozolimy przenoszono wielu chorych i opętanych przez demony. Wszyscy odzyskiwali zdrowie. Bóg, żywy, zmartwychwstały Pan, jest obecny we wspólnocie wierzących. Dlatego Jego działanie jest tak cudowne, tak widoczne. Wyznawców Chrystusa otacza szacunek i podziw. W jaki sposób dzisiaj rozpoznajemy ludzi należących do Chrystusa? Czy uświadamiamy sobie, że Kościół to wspólnota ludzi szczerze i zdecydowanie nawróconych do Pana? Wspólnota tych, którzy radykalnie zerwali z przeszłością, pokutują za grzech i świadomie żyją z Jezusem na co dzień? Czy jest to oczywiste i widoczne w naszym życiu, drogi przyjacielu? Przeczytajmy następny fragment 5 rozdziału Dziejów Apostolskich. Szybki rozwój Kościoła Apostolskiego wzbudził zazdrość i gniew religijnych przywódców Izraela. czytamy od wiersza 17. Arcykapłan i popierające go stronnictwo Saduceuszy, opanowani przez zawiść, aresztowali apostołów i wtrącili ich do więzienia. Ale w nocy anioł Pana otworzył bramę więzienia, wyprowadził ich stamtąd i powiedział: idźcie do świątyni i śmiało mówcie ludziom o nowym życiu. Posłuchali go i z samego rana poszli do świątyni nauczać. Tymczasem arcykapłan wraz z towarzyszącymi mu osobami zwołał całą starszyznę Izraela na posiedzenie Rady Najwyższej i kazał przyprowadzić więźniów. Strażnicy otworzyli więzienie, ale nikogo tam nie znaleźli. Wrócili więc z taką wiadomością: więzienie zastaliśmy dokładnie zamknięte. Strażnicy stali przed bramą. Weszliśmy do środka i nie znaleźliśmy tam nikogo. Słysząc to, dowódca straży świątynnej i arcykapłani nie mogli pojąć, jak to się stało. Wtedy właśnie przyszedł ktoś i powiedział: ci, których uwięziliście, są teraz w świątyni i przemawiają do ludu. Dowódca straży poszedł więc ze swoimi ludźmi po apostołów, ale nie użył przemocy w obawie przed ukamienowaniem przez lud. Apostołowie głęboko wierzą i ufają Panu. Nie wykorzystują przychylności tłumu i cudownego uwolnienia z aresztu, żeby uciekać. Dalej zwiastują śmiało w świątyni dobrą nowinę o zbawieniu. A gdy ponownie przychodzą strażnicy, idą posłusznie, żeby stawić się przed Radą Najwyższą. Wiedzą, że będą musieli ponownie złożyć świadectwo o Jezusie w obecności przywódców narodu. I z tego się cieszą. Wiedzą bowiem, że taki jest plan, że taka jest wola Boga. Apostołowie ponownie stają przed Sanhedrynem. Arcykapłan rozpoczyna przesłuchanie. Zadaje pytanie, które właściwie nie jest pytaniem, ale gorzkim wyrzutem. Nakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w imieniu tego człowieka. Tymczasem wasza nauka rozchodzi się po całej Jerozolimie, a w dodatku chcecie nas obciążyć odpowiedzialnością za jego śmierć. Piotr i inni apostołowie odpowiedzieli na to: trzeba słuchać raczej Boga niż ludzi. Bóg naszych ojców obudził do życia Jezusa, którego wy zabiliście przez ukrzyżowanie. On też swoją mocą wywyższył go jako władcę i zbawiciela, aby dać Izraelowi możliwość nawrócenia się i odpuszczenia grzechów. My zaś jesteśmy świadkami tych wydarzeń, a także Duch Święty, którym Bóg obdarzył posłusznych sobie ludzi. Jakże jasne i zdecydowane są słowa apostoła. Nawet arcykapłan i członkowie Rady Najwyższej mogą uzyskać przebaczenie, jeśli się nawrócą i przyjdą do Jezusa. Nawróćcie się. To wezwanie adresowane jest również do nas. Ważne jest to, czy rozpoznajemy w Jezusie Chrystusie swojego Zbawiciela i czy zwracamy się do Niego, żeby przyjąć Boży dar zbawienia. Bo nie ma w nikim innym zbawienia, jak tylko w Jezusie Chrystusie, zmartwychwstałym i wywyższonym Synu Bożym.